Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Agnieszka Opalińska jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
O konsultacjach porozmawiamy. Pani brała w nich czynny udział. Można byłoby nawet powiedzieć, że była pani jedną ze współorganizatorek tego przedsięwzięcia. Chociaż tych organizatorów było wielu do wymienienia i tak moglibyśmy w tej chwili nazwiskami szafować. Chociaż to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo nie chodzi o to kto, ale jak. Pani osobiście zadowolona jest z tego, jak wyglądały konsultacje? Na Wybrzeżach Piastowskich?
Powiem tak, są różne, żeby było jasne, może na początku sobie wyjaśnimy jedną rzecz, żeby nie mydlić też mieszkańcom oczu. Są różne formy konsultacji, bardzo różne. I formy partycypacji mają różne odmiany. To był taka jedna z form konsultacji, która się nazywa piknikiem konsultacyjnym i były to konsultacje, które organizował Urząd Miasta. To nie były żadne konsultacje oddolne, społeczne, jakby to zwać. To są po prostu konsultacje miejskie. Jest jakiś projekt, jest jakiś pomysł, jest jakiś projekt unijny. Są na to przeznaczone środki, jest cel, który ma być realizowany w tym miejscu. To nie jest tak, że w tym miejscu może być realizowane to, co się nam podoba, bo to też nie tak, bo pieniądze unijne mają wyznaczone cele i one są na określone rzeczy. Więc tutaj była też już były określone rzeczy.
To jest ta rzecz, która właśnie najczęściej się nie przebija. Ja mam wrażenie, że większość osób myli pieniądze unijne z pieniędzmi, które znajdują się w budżetach inwestycyjnych na przykład miasta. Bo bardzo często mówi się, a po co nam to? Zróbmy chodnik. A po co nam to? Zróbmy sobie coś innego. I to trzeba powtarzać ludziom, że to są pieniądze,
oczywiście,
które można wydawać tylko i wyłącznie na bardzo ściśle
określone cele. Tak, są określone wytyczne do każdego projektu. I to nie jest tak, że zamiast parku rekreacyjno-sportowego możemy sobie zrobić amfiteatr albo odnowić Ochle. Bo to nie jest tak, że można zamienić coś na coś, marchewkę na kijek. To są określone pieniądze i poruszamy się w jakichś określonych wytycznych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też pamiętajmy naprawdę, to co ja robiłam, czyli na przykład warsztaty bottom-up, to jest całkiem inna metoda, to jest całkiem coś innego. To jest oddolne, tutaj inicjatywa wychodzi od samego mieszkańca.
Ale trochę pani przyzwyczaiła ludzi, że jeśli pojawiała się gdzieś pani Agnieszka Opalińska, to były warsztaty bottom-up najczęściej i wokół nich się wszystko kręciło. No, nie jest tak, że one się organizują wszędzie i za każdym razem.
Oczywiście, bo różne są metody. Są też klasyczne konsultacje, na których na przykład byłam tydzień temu, dotyczące terenu Braniborskiego i jak porównam te konsultacje tydzień temu, które odbyły się w szkole, a te konsultacje odbyły się teraz, to nikt mnie nie przekona już do tego, że klasyczna forma konsultacji ma jakikolwiek sens, ponieważ na konsultacjach klasycznych najczęściej nie podejmuje się żadnej decyzji i tam nie ma żadnej konstruktywnej rozmowy. Przede wszystkim przychodzą te osoby, które najczęściej mają coś przeciwko i są anty. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to trochę jest też tak, że trzeba wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. I nie wszystkich, ja myślę, że każdego z nas tak naprawdę interesuje ta przestrzeń wokół nas, ale jakby nie każdy jest na tyle zorientowany, nie na tyle ma wiedzy, jak nie czuje jakiejś bezpośredniej potrzeby, a często bezpośredniego zagrożenia, to nie do końca jest zainteresowany chodzeniem w godzinach popołudniowych na konsultacje w różne wyznaczone miejsca. No trzeba ludzi po prostu zachęcić do tego i to, co dla mnie jest największą wartością dodaną tego pikniku, to jest to, że ci ludzie naprawdę dyskutowali. I to nie dyskutowało 5, 10 i 15, tylko kilkaset osób rozmawiało z architektami, głosowało, pytało się mnie, bo ja też tam chodziłam wśród tych ludzi, rozmawiałam, oglądało te makiety, poczuło magię tego miejsca, zobaczyło, co tak naprawdę Wzgórza Piastowskie sobą reprezentują.
Powiem pani, że będąc tam spotkałem wiele znajomych osób, często też takich, których nie widziałem bardzo długo i wszyscy właściwie powtarzali to samo, mówiąc, z 25 lat nie było takich tłumów na Polanie na Wzgórzach Piastowskich. Kolega mówił mi, że ostatni raz pamięta tam tyle ludzi, jak kiedyś, hen lat temu odbywał się właśnie na tej Polanie koncert Perfektu, tak? No koncert to jest troszeczkę inna sprawa niż konsultacje. Tu okazało się, że ludzie chcieli przejść, no pogoda była przepiękna, to też jest następna sprawa, ale też chcieli wziąć czynny udział w tym wszystkim, co zostało tam zaplanowane, tak? Począwszy od biegu przez różnego rodzaju atrakcje i dla tych starszych, i dla tych młodszych, a potem w końcu też wziąć i zagłosować, tak wyrazić swoją opinię.
Tak, zresztą taki był pomysł, taka była koncepcja, że sercem pikniku konsultacyjnego oczywiście są konsultacje i myślę, że tutaj naprawdę, abstrahując od tego, co mówią przeciwnicy, włożone zostało bardzo dużo pracy. Przede wszystkim te makiety, które wykonała młodzież ze szkół budowlanych. Rewelacja. Naprawdę. Ja powiem szczerze, że ten pomysł sam przerósł moje oczekiwania. Oni włożyli w to mnóstwo pracy. Przy okazji wykonali też koncepcję. To też jest fajne, że młodzi ludzie się zainteresowali i zrobili coś ponad. Oni tego nie musieli robić. Oni po prostu zrobili to, bo czuli taką potrzebę, bo sami też to mówili ze sceny, że zrozumieli, że mają taki fajny teren, który mogliby użytkować oni sami, tak? Że zamiast siedzieć przy komputerze i laptopie, mogliby na single tracku pojeździć po lesie. Więc to była jedna bardzo fajna rzecz. Przyłożyli się do tego naprawdę. To poświęcili na to wiele, wiele godzin. Architekci też trzeba docenić. To jest ich społeczne zaangażowanie. To jest, oni to robili też, ponieważ chcieli pokazać, chcieli się wykazać, chcieli dać ludziom możliwość porozmawiania. Kiedy my mieliśmy możliwość, żeby zwykły obywatel, mieszkaniec mógł rozmawiać z architektami o zagospodarowaniu jakiegoś terenu? Bo z całym szacunkiem, ale nie pamiętam, żeby jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu coś takiego w Zielonej Górze się odbywało.
No zazwyczaj było tak, że jest oto zlecony jakiś projekt, jakiś architekt coś kreśli, a potem jest on realizowany. Tutaj rzeczywiście ludzie zadawali pytania architektom, bardzo różne, pewnie od banalnych po mocno skomplikowane technicznie.
Ale to też jest bardzo ważne, bo to jest coś, co ja zawsze podkreślam. To szczególnie do przeciwników mówię. Ludzie nie muszą mieć wiedzy i nie mają często wiedzy, jak wygląda własność, jak wygląda finansowanie, jakie są przepisy. To jest taki moment w konsultacjach, gdzie można porozmawiać z architektami, z urzędnikami, można wejść od drugiej strony, bo często jest tak, że my mówimy o jakichś ideach, a tam mogłoby być to i to, ale z drugiej strony nie znamy realiów. Nie wiemy, jak naprawdę to wygląda. To jest tak jak na Braniborskim, z całym szacunkiem, ale jeśli teren jest społem, to jest społem, to jest własność prywatna. No i mimo,
no,
że...
trudno jest dyskutować z takim argumentem, ale ludzie, że wrócę jeszcze raz do tego samego, bardzo często kompletnie nie rozumieją tego rodzaju tytułów własnościowych. To, teren na Braniborskim, społem, jedna rzecz. Rynek na Owocowej, społem. Przecież od lat ludzie niezorientowani mówią, dlaczego nam nie wyremontujecie tego rynku i tak dalej, że on powinien być zrobiony za gospodarowany, że to wstyd, żeby w XXI wieku w takich warunkach funkcjonować. No ale trudno, no właściciel nie inwestuje w danym terenie i tyle. No.
Tak,
koniec,
no to oczywiście są trudne rzeczy, ale myślę, że to jest kwestia tego, że trzeba rozmawiać, trzeba ludziom pewne rzeczy tłumaczyć, bo myślę, że dojrzałość obywatelska jest duża i te konsultacje też to pokazały. Zresztą architekci dwukrotnie ze sceny mówili o tym, że odbyli wiele rozmów, usłyszeli wiele ciekawych też rzeczy, wiele rzeczy im też sami mieszkańcy podpowiedzieli. To też jest bardzo fajne, bo ludzie często w takich momentach się otwierają, przychodzą z jakąś swoją historią, z jakimś swoim pomysłem. Normalnie nie mają się gdzie z tym podzielić. Ja to obserwowałam też na pikniku rok temu na Braniborskiej, gdzie były listy, gdzie ludzie pisali różne rzeczy, przeżywali w tym miejscu, odżywają pewnego rodzaju wspomnienia i to jest właśnie to fajne, to jest ta partycypacja, to jest to odkrywanie, użytkowanie, bo ja myślę, że z tych wszystkich setek osób, które były w sobotę, wiele z nich było tam pierwszy raz. Bo taka jest prawda. Wiele osób było pierwszy raz. Drugą rzeczą, która była dla nas ważna, to była ta dusza, czyli sport. Zaprosiliśmy tak naprawdę...
No to ma być miejsce rekreacji.
Tak, rekreacji. Docelowo. Więc tych, którzy użytkują te miejsca, biegacze, nordic walking, rowerzyści, dodatkowo tak, te występy, które były na scenie, też były połączone, bo Capoeira od lat tam robi swoje pikniki, chłopacy z piłką też nagrali, można zobaczyć piękny film z żonglerki, który właśnie rusza z Piast Polany do ratusza. Także to nie jest tak, że tam się też znalazły na tej scenie jakieś przypadkowe osoby, bo tak nie było. To było wszystko przemyślane, to było wszystko spójne i takie koncepcje zawsze przyciągają ludzi.
A poza tym ludzie też oczywiście i młodsi i starsi czekają na to, żeby coś zostało zrobione. Pewnie każdy ma nieco inne wymagania. Powiem pani jako dykterejkę, że szedłem z córką przez las, przez Tatrzańską właśnie na tę konsultację i kiedy powiedziałem jej, że istnieje szansa, żeby tutaj był za moment igielit i całoroczny stok, to dziecko mówi do mnie, super, za tydzień idziemy na narty. Mówię, za tydzień się jeszcze nie da, aczkolwiek istnieje prawdopodobieństwo, że w którymś momencie będziemy mogli wyjść na tą górkę i korzystać z niej tak, jak korzystano lata temu w tym miejscu.
Tak, oczywiście też daliśmy taką możliwość i absolutnie ja od początku do końca w całym tym procesie broniłam tak strony społecznej. Mieli możliwość też, mieli spotkanie z architektem, żeby było jasne, 4,5 godzinne, w którym mogli zawrzeć wszystkie swoje koncepcje, Paweł Głębiowski zobligował się jako ten architekt, który będzie pracował z tą stroną. Nie wypracowali żadnych koncepcji. Postanowili wystawić swoją własną wystawę. Oczywiście zgodziliśmy się na to. To stanęło. Mogli pokazać swoje. Mieli swój spacer badawczy. Absolutnie tutaj, tak samo jak postanowiliśmy pokazać koncepcję budowlanki, bo uważam, że jeśli ktoś już coś przygotował, się napracował, to każdy ma prawo tutaj wyrazić swój głos w sprawie Piast Polany.
No taki też był plan, że przychodzą mieszkańcy i będą się wypowiadać.
Tak, tak, oczywiście. Proszę Państwa, to jest tak, że każdy ma jakiś, tak, miasto też ma swoje pomysły i też ma swoje cele do realizacji. I ja się już wielokrotnie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pracuję z mieszkańcami, nie zawsze mi się też wszystko podoba. I nie zawsze zgadzam się z opinią mieszkańców.
Nikt nie mówi, że ktoś w mieście ma monopol na sprawdzone rozwiązanie i za każdym razem w 100% trafione.
Dużym takim też to architekci podkreślali, to podkreślała pani Natalia i Paweł, że też dużym takim problemem jest wizualizacja pewnych rzeczy, ponieważ mamy dosyć konserwatywne podejście do architektury, nawet tej małej, i często zwracano im uwagę, że być może te rozwiązania są za bardzo nowatorskie, ten design jest taki za nowoczesny.
Także... Jeśli spojrzeć na projekt budynku, który mógłby stanąć tuż obok stoku, to rzeczywiście jest on absolutnie designerski, ale takie rzeczy na świecie się buduje, w ten sposób są one robione.
Tak, no zresztą to są architekci, oni też szukają nowych rozwiązań, technologii, też podglądają, jak to wygląda na świecie. To wszystko oczywiście, tak jak to podkreślała pani Agnieszka Kochańska, to wszystko musi być gdzieś tam później zneutralizowane i to zostanie gdzieś pewnie w projekcie połączone, tak żeby zachować i jakąś nowoczesność, ale też zadośćuczynić tym propozycjom mieszkańców o tradycji.
Najprościej przełożyć to na projekty samochodów, kiedy widzimy, że dana firma wypuszcza prototyp samochodu, to za każdym razem jest on jakiś odjechany, strasznie designerski, a potem okazuje się, że realia są nieco inne i buduje się go troszeczkę inaczej, tak, mimo wszystko.
No, tutaj najważniejsze są potrzeby i użyteczność. To są takie dwie rzeczy, które są najistotniejsze, ale także trzeba pamiętać, że to jest przywrócenie tego miejsca, ponieważ też teraz dużo zwraca się w partycypacji, w ogóle w rewitalizacji uwagi właśnie przywracaniu miejsc zdegradowanych, zdewastowanych, bo tak naprawdę te wzgórza istnieją, ten park jest, ale jego użyteczność jest bardzo mocno zaburzona. Tak naprawdę, no oczywiście można z niego korzystać, ale byłoby można korzystać z niego dużo bardziej.
A jak dyskutować z tymi ludźmi, którzy przypominają niemiecki Volkspark, który tam był, czyli Park Ludowy, i mówią, zamiast budować cokolwiek, zamiast wprowadzać jakieś nowoczesne rozwiązania, odtwórzcie to, co było, były stawy, trzeba je zregenerować, tak, zostawmy ścieżki takie, jakie były niegdyś, teraz tylko wystarczy odrobina inwencji twórczej i będziemy mieli piękny park, taki jak był lata temu.
Powiem tak, moje takie zdanie prywatne jest, że jest taka rzecz, której w Zielonej Górze nie zrobiono, a którą może warto było kilka lat temu zrobić, a mianowicie przemyśleć w ogóle koncepcję parku w Zielonej Górze, bo to nie może być tak, że wszystkie parki są parkami naturalnymi, ekologicznymi i tylko są jakby parkowe, bo zmieniły się potrzeby ludzi. Pamiętajmy, że żyjemy w mieście. Miasto jest dla nas nie tylko miejscem, w którym pracujemy, śpimy, przejeżdżamy z pracy do pracy. Ja mieszkałam w kilku miastach, mieszkałam w Berlinie, w Brukseli, często bywałam za granicą i wiem, jak te miasta tam wyglądają. Tam przestrzenie parkowe są po to, żeby ludzie ich używali, żeby w sobotę nie trzeba było jechać poza miasto, bo nie każdy go na to stać, nie każdy ma czas. Tylko żeby w mieście móc spakować plecak w sobotę rano, wyjść do parku i spędzić tam cały dzień. Pojeździć na rowerze, popływać, zregenerować się, nie wiem, pójść do jakiegoś minizo. Tak wyglądają naprawdę. Tak wyglądają parki w Europie, w wielu krajach. I to jest takie tak zwane życie miejskie, bo musimy sobie uświadomić, że te miasta są takim organizmem i potrzeby ludzi są ogromne. Wiadomo, że trudno jest pogodzić potrzeby rodziców, którzy mają trójkę małych dzieci, z starszym państwem, które chciałoby trochę spokoju i ciszy, ale mamy w naszym mieście kilka parków, mamy duże tereny i spokojnie można to przemyśleć w ten sposób, żeby wszystkich, no jakby wszystkim dać możliwość takiego spędzania wolnego czasu, jak chcą. Jeśli jedni chcą jeździć na nartach, na single tracku, spędzać czas w sposób sportowy, dajmy im taki park. Jeśli ktoś ma ochotę pospacerować, pooglądać rośliny, posłuchać ptaków, jest park poetów, dajmy im taką szansę. Jeśli ktoś ma ochotę poodpoczywać nad wodą, w ciszy, tak, rozłożyć koc, jest gęśnik. Naprawdę, mamy takie miejsca, trzeba to po prostu dobrze przemyśleć, trzeba dyskutować i trzeba się otwierać, trzeba słuchać mieszkańców.
Faktem jest też to, że tak na dobrą sprawę o zagospodarowaniu wzgórz piastowskich nie mówi się od roku czy od dwóch lat. To nie jest jakiś nagle nowatorski pomysł, bo jeśli przypomnieć sobie chociażby kampanie wyborcze sprzed lat, pamiętam, że Platforma Obywatelska chyba z panią marszałek na czele mówiła o tym, żeby zbudować tam tak zwany snowpark i no, to już lata temu się pojawiało, oczywiście jako rzecz absolutnie koncepcyjna, ale taki pomysł był, więc tych przymiarek było dużo do tego, żeby coś się wydarzyło w parku.
To ja myślę, że jakby głównie ukształtowanie terenu i możliwości tego terenu od razu determinują jakiś cel. No bo nigdzie indziej nie ma takiej możliwości. Nigdy się nie da pogodzić wszystkich interesów. No ktoś, kto jeździ na nartach, no to marzy o tym stoku. Ktoś, kto nie jeździ na nartach, no to ten stok mu jest niepotrzebny. Tylko my musimy przestać myśleć o swoich partykularnych interesach. O tym, że nie chcę, żeby coś powstało za moim płotem, bo mieszkamy w mieście. To tak jak mieszkanie w bloku. Jak ktoś mieszka w bloku, to trzeba się pogodzić z tym, że ma sąsiadów, a sąsiedzi hałasują, że mają psa, dzieci i jeżdżą pod blokiem rowerem.
No swoją drogą przy okazji tych konsultacji pojawili się ludzie, którzy mieszkają tuż obok, w sąsiedztwie lasu i mieszkają tam od niedawna, trzeba przyznać obiektywnie, że ten budynek nie jest tam od 50 lat, tylko niedawno został oddany do użytku. No i były rozwiązania, które im się już z automatu nie podobają, bo oto zaburzy im to nieco ich ład.
No tak, bo proszę Państwa, to jest tak, że to jest przestrzeń miejska, to nie jest nasza prywatna przestrzeń, to nie jest nasz prywatny ogródek ani prywatny las. To jest miejsce dla wszystkich mieszkańców. Ja to będę cały czas powtarzać, bo to też mnie ostatnio bardzo, ale naprawdę, to bardzo zabolało na Braniborskim. To nie jest tylko miejsce dla mieszkańców Braniborskiego. To jest tak piękne i unikatowe miejsce, że powinni z tego korzystać wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry.
Na Braniborskim pokazały to konsultacje. No,
tak,
takich tłumów
przyszło
nie było
800
tam też
osób,
tak.
250 osób się podpisało, a parę osób po prostu patrząc na swój partykularny cel pewne rzeczy blokuje. Bardzo ważne, bardzo się cieszę, że ludzie protestują, bo to jest niezmiernie ważne, bo my musimy pokazywać, to też jest ważny element konsultacji społecznych i absolutnie dobrze, tylko konstruktywnie. Trzeba negocjować, trzeba rozmawiać, trzeba się poruszać po takiej płaszczyźnie, która jest dana, czyli mamy jakiś tak, jest jakiś, znaczy może tak, może ja jestem też taka, że jeśli jest zadanie, to trzeba je wykonać i poruszamy się po tym, co mamy, tak żeby coś stworzyć. Ja jestem osobą, która uważa, że lepiej czasami jest ustąpić i ponegocjować, ale dojść do jakiegoś konsensusu i żeby coś tam było i służyło mieszkańcom, niż po prostu na zasadzie, jak my, tak, to tak się śmiesznie, bo powiem Państwu, że akurat to określenie bardzo często ostatnio na konsultacjach na Brani, bo nie z moich ust, żeby broń Boże padało, ale kilku osób, które tam było, taki pies ogrodnika, sam nie ruszy i nikomu nie da. No tak się nie da. Miasto się musi zmieniać, rozwijać. Czy nam się to podoba, czy nie? Mi się wiele rzeczy też nie podoba, ale z gustami się nie dyskutuje, musimy rozmawiać, musimy próbować. Proszę Państwa, nasze miasto znalazło się na 5. miejscu pod względem partycypacji społecznej w badaniu ogólnopolskim. Gorzów na 21. To chyba znaczy, że się coś dzieje, że chyba nie jest tak źle. Oczywiście możemy się spierać, mi się też wiele rzeczy nie podoba i wiele decyzji może podjąłbym inaczej. Ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, każdy ma jakąś swoją rolę i myślę, że ważne jest to, że się coś dzieje.
No
że taki piknik
jeszcze,
miał miejsce.
Co mniej więcej wydyskutowali mieszkańcy?
Co wydyskutowali? No oczywiście najbardziej, znaczy tak, największe spory z tego, co wiem, od architektów i też od organizatorów Fundacji Partycypacja, która prowadziła, zresztą wyniki będą dostępne, opublikowane, będzie raport. Fundacja tym razem zbierała też takie głosy dodatkowe, tak, czyli wszystkie uwagi mieszkańców. Największe spory oczywiście były kwestii lokalizacji lodowiska, bo lodowisko było tematem zadanym, czyli musiałoby znaleźć się w projekcie architekta. Była kwestia tylko, jak będzie wyglądało i gdzie będzie zlokalizowane. Więc tu była dyskusja, czy na polanie, czy w lesie. to była taka chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz.
No i wszystko wskazuje na to, że zdecydowanie wygrała Polana, przynajmniej tak. Ja miałem takie wrażenie, tak, oglądając 200, te kropki poprzyklejane.
Tak, bodajże 230 głosów, tak, było na Polanę 180 na Las. Druga rzecz, jeśli chodzi o znowu takie pomysły dodatkowe, które były wolnymi pomysłami projektantów, to tutaj zwyciężył tor do single tracka z projektu Pawła Gołębiowskiego i też park linowy, no, który mieszkańcy już od dawna się upominają, bo ten park linowy się w każdych konsultacjach przewija, także jest chyba takim marzeniem, które warto by było spełnić, tym bardziej, że już całkiem niedaleko Nowa Sól właśnie takie marzenie swoich mieszkańców spełniła. Oczywiście jeszcze kwestia zagospodarowania ścieżek, przywrócenia też pewnego ładu i porządku z tamtego czasu. Zresztą ta koncepcja, bo Paweł Gołębiowski też miał tą koncepcję przywrócenia tego jakby układu parku z czasów Volksparku, także też to się cieszyło dużą popularnością. Ja się bardzo cieszę, że też dużo głosów zebrały pomysły pani Natalii, to młoda architekt, wychowanka tutaj architektury UZ, też się cieszę, bo miała szansę też wziąć udział w czymś, co jak mówiła, było dla niej też ogromnym zaskoczeniem. Pierwszy raz miałam
i wyzwaniem pewnie też.
Wyzwaniem, ale właśnie rozmawiać z mieszkańcami, mówię, że to jej bardzo dużo dało. Także te pomysły zostaną przemyślane, uwzględnione, wycenione i na pewno te, które zdobyły największą liczbę głosów, będą uwzględnione.
A co z wieżą? Co mówili ludzie o wieży?
Generalnie tutaj wieża też była tematem zadanym, natomiast tematem do rozwiązania były ścieżki doprowadzające do wieży. Także tutaj na tej niwie toczyła się dyskusja.
Na wizualizacji tej stworzonej na makiecie wyglądało to tak, naprawdę rewelacyjnie.
Tutaj myślę, że takim też ze sceny powiedział to architekt Paweł Gołębiowski, że no, to też jest trochę tak, że my często wyrażamy się nie znając tematu. On jak poglądał, poczytał, to trochę zmienił zdanie. Ja myślę, że tak, dla tych, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, że ta wieża powstała czy nie powstała, no to jest jakby ważna ta wiedza na jej temat. Myślę, że mieszkańcom generalnie pomysł się podoba i też to pokazali na konsultacjach. Oczywiście zawsze będą przeciwnicy, zawsze będą...
Oczywiście.
Tak, to jakby nie ma tutaj większego znaczenia. Także też musimy też mieć tutaj na uwadze to, że no, też muszą być jakieś atrakcje. Oczywiście ktoś powie, że to są duże pieniądze wydane, ale no, to na nic nie ma małych pieniędzy. Tym bardziej, że to nie są też właśnie pieniądze, które można gdzieś tam poprzesuwać, tak? One muszą być. Oczywiście pewnie mogłyby być wydane na jakiś inny element, ale były to elementy zadane. Taka jest koncepcja. Urząd Miasta też ma swoją koncepcję wypracowaną, też ma swoje pomysły, więc taki był temat zadany i tak też te konsultacje wyglądały. Myślę, że uczymy się cały czas i tak samo urzędnicy i miasto się uczy i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, że to po prostu za każdym razem te konsultacje będą wyzwaniem dla nas wszystkich i będą coraz lepsze, coraz bardziej prospołeczne.
I trzeba przyznać, że one za każdym razem są inne i to też ma swoje dobre strony, a ja pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy podczas tych konsultacji, że dobrze, że ktoś wpadł na to, żeby to było w miarę szybkie, nie przedłużające się w nieskończoność, żeby było tam pewnego rodzaju tempo, bo oczywiście można było zrobić te konsultacje od godziny 8 rano do 23, tylko to by się wszystko nam rozeszło. A tak myślę, że ci, którzy tam przyszli, intensywnie mogli spędzić czas.
Ja powiem tak, ja się tego nauczyłam w Danii i powtarzano nam to wiele razy. To ma być zabawa, to ma być fun, to ma być miłe i przyjemne, to ma być też dobre wspomnienie, bo to ma być tak, że to też tam też tak było, bo byli tacy ludzie, którzy mówią, a już byliśmy na Braniborskim, a byliśmy na Gęśniku, przyszliśmy i tutaj. Ludzie muszą mieć też poczucie, że partycypowanie to jest coś fajnego. To nie jest strata czasu, bo my zawsze też staramy się zrozumieć, że ktoś przychodzi z dziećmi i nie może spokojnie porozmawiać. Tutaj były te atrakcje, które mogły te dzieciaki trochę od tych rodziców trochę odciążyć, dzieci mogły się pobawić, spędzić fajnie czas, rodzice mogli spożytkować to na coś bardziej twórczego i poświęcić się, pooglądać chociażby te makiety, porozmawiać z architektami. Także też to jest jakaś nowatorska forma, doceńmy to, bo to się nie dzieje w Polsce. Żeby było jasne.
No i ważnym jest to, że mieszkańcom wydaje mi się, przynajmniej subiektywnie tak mogę stwierdzić, że odpowiadało to, co się działo, bo przynajmniej takie odniosłem tam wrażenie, że ci ludzie wszyscy chodzili uśmiechnięci od ucha do ucha, a mieli co robić podczas tych konsultacji i o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Doktor Agnieszka Opelita.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.